Miło mi powitać Was w ten szczególny dzień już u progu tegorocznych świąt. Ich wymiar oraz głębokie znaczenie przypominają o wartościach, które coraz częściej gubimy gdzieś w naszym zabieganiu. Może będzie okazja właśnie dzisiaj, by na nowo nawiązać relacje z najbliższymi przy wigilijnym stole i przypomnieć sobie, co stanowi właśnie o wyjątkowości człowieka. Wyjątkowy wieczór przed nami, tej wyjątkowości podporządkujemy więc także nasze wigilijne spotkanie, choć jeszcze za dnia, który poprzedza noc narodzenia. Gościmy w naszym studiu Agnieszkę Chołubowską, dyrektor Centrum Socjalnego Caritas. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Jest z nami również Anna Rybak ze Stargardzkiego Centrum Wolontariatu. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Na zaproszenie odpowiedział także ksiądz Maciej Pliszka, proboszcz parafii w Korytowie.
Dzień dobry.
I ksiądz Jarosław Biryłko, proboszcz prawosławnej parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła.
Witam serdecznie.
Mam przyjemność poprowadzić tę wyjątkową audycję, wyjątkowy dzień. Marek Snowiecki. Jeśli przyjrzeć się drodze człowieka, można uznać, że kluczowe dla niego sprawy i wydarzenia mają miejsce pośród ciszy nocy. Historia naszej myśli, wiary czy idei, jej dzieje bardzo często bierze swój początek w mroku. I dla człowieka nie jest to sytuacja komfortowa. Tymczasem paradoksalnie mrok nocy prowadzi ku światłu. Mówi o tym najstarsza z ksiąg ludzkości, od której wywodzą się kultury i nowożytne cywilizacje. Na jej stronicach wątek mroku, który poprzedza światło, jest obecny aż nadto. Tymczasem właśnie wśród mroku nocy nastąpił w świetle naszej wiary cud narodzenia. Chciałbym wspólnie z naszymi gośćmi spojrzeć na ten cud z perspektywy miejsc, które potrzebują nadziei. Czy właśnie w takich miejscach, gdzie panuje poczucie beznadziei, a nawet rozpaczy, możliwy jest cud narodzenia? I czy przypadkiem nie one decydują właśnie o wartości tych świąt? Może poproszę o pierwsze słowa refleksji księdza Macieja Pliszkę, proboszcza parafii w Korytowie.
Piękny jest tytuł tej audycji, bo on absolutnie oddaje atmosferę tego dnia, tego zmierzania do Betlejem, któremu wszyscy byliśmy podporządkowani w okresie Adwentu, a który dzisiaj tą czwartą niedzielą się kończy, bo to dzisiaj Maryja dojdzie do Betlejem i porodzi swojego syna.
A czy to księdza Korytowo-Podchoszczne może być dzisiaj takim Betlejem?
Jest to miejsce, które ma w sobie nadzieję i szuka nadziei. Mimo trudnej historii, bo doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat są bardzo trudne, chociaż one właśnie wypływają z doświadczenia nadziei na to, że ta sytuacja, która trwa, ale która się cały czas zmienia, nadaje nowy ton, nowe oblicze, nową barwę, że ona będzie właśnie przynosić nadzieję moim parafianom i mieszkańcom, chociaż to trzeba podkreślić, takich miejscowości, tych określanych dość brzydko, popegierowskich, ale które to słowo tłumaczy jakby cały klimat tej społeczności. Więc to wszystko daje mieszkańcom ogromną nadzieję, że to miejsce się podźwignie, powstanie.
Narodzi się na nowo.
Że znajdą się osoby, które pomogą, że spojrzą właśnie na to miejsce z ogromną życzliwością, że ktoś dotknie palcem, pokaże, pomoże, a przede wszystkim, że Pan Bóg też takie miejscowości ma w swojej opiece szczególnie. Kiedy tam stanąłem jako proboszcz po raz pierwszy, to ta myśl mi przyświecała. Gdzie jak nie tu można liczyć na szczególną pomoc Bożą?
Czyli znalazł ksiądz swoje miejsce, które potrzebuje wyjątkowo nadziei. I jednocześnie znalazł ksiądz duże wyzwanie przed sobą.
Chciałbym powiedzieć, no my w kapłaństwie ciężko jest nam szukać swojej woli. Zazwyczaj ona jakby na nas spada, doświadcza nas. Tak było też w tym przypadku. Ja przeszedłem z katedry świętego Jakuba, gdzie pracowałem 10 lat, zajmowałem się różnymi sprawami i duszpasterskimi, i inwestycyjnymi, wielkiego remontu wówczas tej świątyni. Stamtąd przeszedłem do Korytowa, więc do takiej jednej z najmniejszych, albo nawet najmniejszej parafii naszej diecezji.
Udał się ksiądz na pustynię. typową?
Ja patrząc na charakter swojego życia, to ciężko mi jest. Chciałbym chociaż jeden dzień w tygodniu albo dwa dni w tygodniu pobyć na takiej pustyni, a na razie to jest niemożliwe ze względu naprawdę na ogrom różnych obowiązków, pracy, załatwiania różnych spraw. Po prostu nie tracę czasu, chociaż szukam takich możliwości w czasie pielgrzymek, w czasie właśnie jakichś takich wyjazdów, modlitwy. Natomiast codzienność to jest tak naprawdę bycie trochę w korytowie i trochę poza korytowem. Więc jedną nogą wśród mieszkańców, a drugą nogą wśród decydentów i instytucji, które mają pomóc, w których życzliwość jest warunkiem do tego, aby się to miejsce rozwijało, ponieważ piękny fundament tam został położony przez mojego poprzednika. Wtedy, kiedy właśnie upadły te PGR-y i kiedy trzeba było naprawdę ludziom pomóc w takiej bezradności, w jakiej się znaleźli. Jak to bardzo często podkreślam, że gdy tam zamieszkałem, to zrozumiałem tę sytuację, w której pracownicy państwowych gospodarstw bardzo zaufali państwu i zostali przez to państwo zostawieni sami sobie. Zostali przez to państwo w jakimś stopniu oszukani, poniżeni, bo ktoś jednym pociągnięciem pióra dokonał takiej likwidacji, która, jak tłumaczono wówczas, była konieczna, bo w PGR-ach była płaca, ale nie było pracy. Dzisiaj mi się z tym komentarzem bardzo ciężko zgodzić, wręcz wywołuje napięcie, bo wystarczy popatrzeć na osoby, szczególnie kobiety, dawnych pracowników tych zakładów. One mają w dużej mierze, w większości, ogromne problemy zdrowotne, zwyrodnienia, kolan, kręgosłupa, inne problemy zdrowotne. Przecież to się nie wzięło z niczego. To jest naprawdę z ciężkiej pracy. Dojarek, kobiet pracujących na fermach, więc ciężkiej naprawdę pracy. A więc to wszystko wówczas funkcjonowało, mogło zostać zrestrukturyzowane, ale zostało zlikwidowane, ludzie zostawieni sami sobie.
A teraz ksiądz tam jest, w tej sferze zamieszkanej przez, jak to się teraz ładnie nazywa, ludzi wykluczonych.
Bardzo ciężko się zgodzić z tym i to wręcz jest dosyć pejoratywne określenie, bo...
Ale ono funkcjonuje w przestrzeni publicznej.
Tak, właśnie ktoś wymyślił taki termin...
Społecznie wykluczona osoba.
Tak.
Bardzo ładnie nawet, to brzmi na różnych sympozjach, spotkaniach.
Nawet w kierunku pozyskiwania funduszy unijnych ten teren został oznaczony jako specjalna strefa wykluczenia, specjalna strefa włączenia właśnie dla otwarcia na takie możliwości, aby tą społeczność edukować, tą społeczność z nią pracować, nawracać, być dla niej, tworzyć nowe miejsca pracy i pomagać w taki sposób.
To strefy wykluczenia w Korytowie, jeszcze za chwilę wrócimy. A teraz mam podobne pytanie do Agnieszki Chałubowskiej, dyrektor Centrum Socjalnego Caritas. Czy podejmując swoje wyzwania w swoim miejscu, które potrzebuje nadziei, również widzi pani tam u siebie konieczność i potrzebę nowego narodzenia i czy ten cud się może zdarzyć?
Każdy z nas zna po trosze problem bezdomności, bo się z osobami spotykamy bezdomnymi wszędzie. Natomiast w miejscu, w którym pracuję, w którym przebywają osoby bezdomne w takiej dużej ilości, tej nadziei jest szczególnie potrzeba. Ale jak można drugiemu człowiekowi dać nadzieję? Jak można ją mu zaszczepić?
To czy znaczy, pani się mierzy z tym pytaniem na co dzień?
Tak, tak. Bo miasto Stargard ma naprawdę bardzo dobre, przygotowane programy dla osób bezdomnych i te osoby podążają tymi programami i kończą z tym, że mieszkają we własnym mieszkaniu, co jest naprawdę rzeczą naprawdę taką znakomitą. To znaczy, że osoba bezdomna ma możliwość w Stargardzie zmienić swoje życie. Ale żeby to zrobić, musi mieć nadzieję. Bo samo zapewnienie lepszych warunków, lepszego jedzenia, czy nawet mieszkania, to jeszcze nie daje powodu do życia.
Ale ona najpierw się musi wyrwać z kręgu własnej beznadziei, w którą albo wtrąciła się sama, albo wtrąciły ją okoliczności społeczne. I to jest proces, z którym się pani mierzy, nie całkiem zakończony sukcesem.
Właśnie o tym mówię, że można wiele dać osobom bezdomnym, ale w gruncie rzeczy bardzo trudno jest dać nadzieję. I chciałam powiedzieć, że ta nadzieja płynie tylko z jednego miejsca, tak naprawdę, z relacji. To znaczy, że żeby stanąć wobec osoby bezdomnej, czy w każdy inny sposób skrzywdzonej, czy potrzebującej, jeżeli nie mamy do tej osoby żadnej relacji, jeżeli chcielibyśmy zakończyć naszą pomoc na tym, żeby coś dać na tak zwanego odczepnego, to możemy już sobie dać spokój, nie? Ale myślę też, że w tym czasie tutaj, tym świątecznym, który jest taki przejaskrawiony, przerysowany, ale jednak bardzo wiele osób decyduje się na takie gesty. Decyduje się na gesty nie tylko takie, żeby zrobić paczkę czy przynieść żywność, ale na to, żeby zapytać, czego tym osobom potrzeba.
Dla osób bez stałego adresu, bez dachu nad głową, w trudnej sytuacji, na zakręcie życiowym, święta to jest szczególnie trudny czas. Jak przez nie przebrnąć, pani zdaniem?
Ja mam takie doświadczenie, naprawdę wieloletnie, że to jest otchłań cierpienia. W momencie, kiedy myślę, że nie tylko osoby bezdomne, że nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób też w domach samotnych, po prostu cierpiących, chorych, pozostaje zupełnie samych. To jest w sytuacji, w której w telewizji ciągle są programy o gotowaniu, o jedzeniu, o spotkaniach rodzinnych. Wszyscy są tacy piękni, opaleni i bogaci. Nie? Że jest ta druga strona medalu, kiedy naprawdę człowiek pozostaje, ten, który jest sam, pozostaje cierpiący. I oczywiście, że ze wszystkich sił staramy się jakby zabezpieczyć, pomóc, wesprzeć. Niemniej jednak to jest święta, to jest taka sprawa, w której każdy bardzo intymnie przeżywa swoje własne cierpienie, swoje własny brak nadziei lub rodzącą się nadzieję.
Anna Rybak, Centrum Wolontariatu w Stargardzie. Pani też ma na co dzień do czynienia z tą otchłanią cierpienia w czterech ścianach własnego domu i bardzo często styka się pani z ludźmi zamkniętymi w tych czterech ścianach, którzy czasami nie mają odwagi, żeby wyjść na zewnątrz. Co panią skłania do tego, aby w swoim miejscu, które oczekuje nadziei, także liczyć na pewnego rodzaju cud narodzenia na nowo?
Powiem szczerze, ja od 10 lat, ponad 10 lat jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem tutaj na terenie Stargardu. Dodatkowo właśnie otworzyliśmy jeszcze Centrum Wolontariatu, aby wspierać osoby potrzebujące pomocy. Muszę zasugerować jedną rzecz, że w Stargardzie są osoby niepełnosprawne potrzebujące pomocy, ale są też osoby samotne. Ostatnio zauważyłam, od kilku lat praktycznie obserwuję taki syndrom, ja to nazwałam syndromem osoby właśnie samotnej. To są osoby starsze, które są w domach, gdzie ich po prostu dzieci powyjeżdżały za granicę do pracy, nie mają kontaktu z wnukami. I tak kilka razy, kilkanaście razy rozmawiałam z takimi osobami i stwierdziły jedno, co pani może mi dać na święta oprócz tej paczki? Może mi pani zwrócić rodzinę, żeby przyjechali na święta. To jest właśnie taki syndrom tego, że ci ludzie chcą kontaktu z rodziną, a tego nie mają. I to by było dla nich największym prezentem na święta.
Czyli największym prezentem nie tylko przy okazji tegorocznych świąt byłaby po prostu obecność.
Oczywiście. Teraz mamy telefony komórkowe, prawda, jest taki kontakt bardziej prosty z kontaktu z tymi właśnie rodzicami, ale to im nie daje tej satysfakcji, niestety. Ci ludzie pozostają sami, gdzie są wychowani w tradycji takiej typowo świątecznej i dla nich rodzina jest czymś najważniejszym. Nie ten cukier, kasze, co dostają powiedzmy od nas, tylko właśnie obecność tej rodziny.
A współczesne metody i środki komunikowania się zamiast przybliżać, to spłucają i skracają te relacje między nami niestety. Jak sobie z tym poradzić?
To już musi być inicjatywa z jednej i z drugiej strony, jak rodziny są za granicą. Znaleźć ten czas, przyjechać na jakiś czas, nawet powiedzmy nie na świętach, kilka razy w roku, nie tylko dzwonić, tylko pojawić się u tych osób, być z nimi.
Pytanie, w jaki sposób pani podopieczni będą w stanie, mówiąc brzydko, przetrwać te święta?
Ja organizuję co roku Wigilię dla osób niepełnosprawnych, by razem spędzić te święta, połamać się opłatkiem, żeby mieć chociaż namiastkę tej takiego świątecznego ducha.
Ale grozi im samotność przy wigilijnym stole u siebie w czterech ścianach?
Niestety. Na to nie mamy już wpływu. To już zależy od rodzin. prawda? My chcemy tylko nawet taką namiastkę dać tych świąt. Nie możemy być w każdym jednym domu, ale chociaż tak, żeby ich duchem podbudować, troszeczkę podtrzymać na te święta.
Ksiądz Rosał Birylko, proboszcz prawosławnej parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Według kalendarza prawosławnego to dopiero za 2 tygodnie u was święto Bożego Narodzenia.
Ta różnica między świętami katolickimi a prawosławnymi wynosi 13 dni. Jest to różnica dlatego, że obchodzimy według kalendarza juliańskiego.
Została nam ta pamiątka po epoce wielkiej schizmy. Ale cóż, może prowadzić ona będzie w niedalekiej przyszłości do jakiejś formy jedności obu kościołów. Mamy taką nadzieję?
Zawsze dążymy do tej jedności, tak? Wiele myślę, że chrześcijaństwo w tym kierunku uczyniło, a ten czas świąt, szczególnie Bożego Narodzenia, jest tym czasem, kiedy wspólnie staramy się łączyć, bo zawsze okres stycznia to jest też i okres ten świąteczny jest czasem, kiedy odbywają się nabożeństwa w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan, tak? I to jest właśnie ten dobry czas do tej jedności.
Walcząc z blichtrem śnieżynek, plastikowych Mikołajów, świątecznych reklam i zakupów, jakie elementy wypadałoby od was zapożyczyć duchowości, żeby przywrócić sobie też wiarę w prawdziwy wymiar tych świąt?
Jeżeli mam powiedzieć o świętach w Kościele prawosławnym, u nas taki wymiar przede wszystkim post odgrywa taki duży wymiar, dlatego że ten okres 40 dni jest takim czasem przygotowania się do ważnego wydarzenia, jakim jest Narodzenie Zbawiciela. Szczególnie okres Wigilii, kiedy to gromadzimy się w świątyni podczas pierwszego nabożeństwa, kiedy to przez cały dzień nie spożywamy żadnego pokarmu, dopiero kiedy podzielimy się prosforą i odbędzie się to pierwsze nabożeństwo, zasiadamy do stołu wigilijnego. I tam pamiętamy zawsze o tych także osobach potrzebujących, które są samotne.
Na terenie swojej parafii prawosławnej także ksiądz ma albo poszukuje swoich miejsc, które potrzebują nadziei?
Tak, ja staram się w ten szczególny wieczór pozbierać te osoby i zgromadzić w swym domu przy wspólnym stole wigilijnym. Wiele jest takich osób starszych, samotnych, gdzie rodziny mieszkają w innych miastach. Ja wraz ze swoją rodziną robimy taką wspólną wieczerzę i zabieramy te osoby do domów i chcemy, żeby ta radość w nich była. I niejednokrotnie można zauważyć tą łezkę w oku tej starszej osoby, że ktoś ją wziął do swego domu, tu szczególnie kapłan, tak? I dla nich to jest też bardzo ważne. I podzielił się tą prosforą i spędził wspólnie ten czas. Mimo tego, że ta rodzina gdzieś jest, tak? I z różnych powodów w tym dniu nie może być razem.
Czyli dzięki temu powiększa ksiądz chociaż tej nocy swoją rodzinę.
No tak, staram się, bo cała parafia jest moją rodziną, tak? I w tym dniu staramy się być wszyscy wspólnie i w świątyni, i później poza nią też staramy się tak stworzyć tą atmosferę świąteczną.
Zatem ważna jest i obecność, i relacje, nie tylko tej nocy.
Myślę, że tak. Szczególnie ikona Narodzenia Zbawiciela, która znajduje się zawsze na środku świątyni, w cerkwiach, ukazuje nam właśnie to ważne wydarzenie, wokół którego gromadzą się wszyscy i ona gromadzi tych wszystkich.
Poddani tej atmosferze świątecznej, wróćmy jeszcze do Korytowa. Ksiądz Maciej Pliszka, czy prawdziwa atmosfera i wymiar tych świąt są możliwe także w Korytowie?
Rzeczywiście, moi parafianie, mieszkańcy Korytowa, innych miejscowości w ramach naszej parafii, Bardynia, dają z siebie naprawdę dużo. To widać też po atmosferze, jaka panuje na zewnątrz. Domy są pięknie udekorowane, mimo że cała ta atmosfera jest dosyć trudna, bo jest to miejsce z dala, na uboczu, nawet od głównej drogi, więc nie ma tam takich przypadkowych przejezdnych. Jesteśmy sami, chociaż pewnie przyjeżdżają goście, odwiedzają swoich bliskich.
Mówiąc okrutnie, ta miejscowość stała się bardzo znana, choćby po wydarzeniach rok temu. Wszystkie media, zdaje się, miały okazję transmitować na żywo relacje z Korytowa.
Tak, rzeczywiście to był taki dramat, który pokazuje ogromną tragedię. Taki dramat, symbol, coś niewyobrażalnego. Ja przeżyłem to tym bardziej, że to była niedziela, w której przejmowałem obowiązki proboszcza tej parafii i wieczorem wydarzył się ten dramat. towarzyszyłem tej rodzinie od samego początku i towarzyszę wciąż. I muszę powiedzieć, że ta sytuacja bardzo zjednoczyła ludzi. Nikt sobie nawet tego nie mógł wyobrazić, że w rodzinie, normalnej rodzinie, żyjącej obok wielu innych, w ciszy domu, tam, gdzie powinno być bezpiecznie, spokojnie, wydarzy się taki dramat. Ale to jest rzecz, której się nie da przewidzieć, bo jak się okazało, powodem tego była choroba. Bardzo mnie zbudowało wówczas świadectwo matki, która od samego początku, w całej rozpaczy, której się nie można było dziwić, powtarzała: ja mam dwoje dzieci, to też jest moje dziecko, mówiąc o tym bracie, który podniósł rękę na swoją siostrę, to jest też mój syn. To wszystkich też tak wyciszyło i uspokoiło, właśnie to świadectwo matki.
Miejscowość w pobliżu Choszczna, przez to i dzięki, niestety, mówię to z przekąsą obecności mediów, stała się przez to znana, kiedy właśnie biegła sensacyjna wiadomość, wszystkie anteny i łamy, o dramacie śmierci sześciolatki zamordowanej przez własnego 20-letniego brata. Po doświadczeniu tego rodzaju, zdaniem księdza, jest tam nadal miejsce, by narodziła się nadzieja?
Absolutnie tak. Ja to miejsce tylko w taki sposób widzę. Poznając historię tego miejsca, przekonuję się, że ono zostało kiedyś wybrane przed wojną, długo przed wojną, w XVI wieku, przez bardzo bogate i wpływowe rodziny niemieckie, które mogły sobie wybrać miejsce do życia i pracy naprawdę w wielu innych miejscach ogromnego terytorium Europy, tej części Europy, a wybrało właśnie Korytowo. Pięknie położona miejscowość nad pięknym jeziorem, na pięknym półwyspie i tam te rodziny żyły aż do zakończenia II wojny światowej. Po kolei jedna rodzina sprzedawała kolejnej ten majątek, który był takim folwarkiem. Pozostałości po tym są jeszcze bardzo widoczne. Jest dwór, są inne zabudowania folwarczne. I jest między innymi taka stara stajnia. Była stara stajnia z pięknych, ciosanych kamieni granitowych, która w czasie tego dramatu z ubiegłego roku została pokazywana przez serwisy jako taki symbol degradacji tego środowiska, bo ona została w części zawalona na skutek działań ludzkich już po upadku PGR-ów, kiedy tam zaczęto rozbierać więźbę, która była w cenie tak naprawdę na opał. No to ta cała konstrukcja się zawaliła i ta stajnia była pokazywana właśnie jako taki symbol tego zniszczenia, takiej beznadziei. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu roku od tamtego wydarzenia my przygotowaliśmy projekt odbudowy tej stajni i stworzenia Centrum Integracji Społecznej właśnie w tym miejscu i dostaliśmy na to dofinansowanie z Unii Europejskiej. I w tej chwili trwa cały proces odbudowy tego miejsca, które, no niektórzy powtarzają, po co w takim miejscu taka inwestycja? Po co w takim miejscu taki obiekt? Ciężko mi jest tak naprawdę wszystkim tłumaczyć dookoła, że ja w to miejsce po prostu wierzę. I ja w tym miejscu widzę ogromny potencjał. Choćby w kontekście nawet turystycznym. Piękne jezioro. Przecież w wielu miejscach w Polsce, w Europie takie miejsca są bardzo poszukiwane.
I tu stawiam kropkę na razie, bo akurat mnie zaintrygowała ta teza, którą ksiądz postawił, więc od razu mam pytanie do Agnieszki Chołubowskiej z Centrum Socjalnego Caritas. Czy pani wierzy w swoje miejsce, które potrzebuje nadziei? A jest tych miejsc kilka, bo jest miejsce w Stargardzie dla bezdomnych i mężczyzn, i kobiet z dziećmi. Jest też miejsce w Poczerninie dla osób, które także wypadły któregoś dnia czy lata ze swojego zakrętu życiowego. Gdzieś tam żyją w zawieszeniu. Jeśli pani wierzy, to w jaki sposób utrzymuje pani swoją wiarę?
Wierzę. Wierzę w to, że jest lekarstwo na cierpienie. To znaczy, że każdy z nas dzisiaj, kiedy jest taki dzień szczególny, że każdy z nas może na chwilę odłożyć wszystkie zajęcia, które są tak ważne i które nas przygotowują do tej świątecznej kolacji. Każdy z nas może dzisiaj kochać. To znaczy, można na chwilę odłożyć telefon i zadzwonić. Nie wysłać SMS-a, tylko zadzwonić. Można pójść do sąsiadki i zanieść kawałek placka. Można zrobić wiele rzeczy, które będą wyrazem miłości. I także w schroniskach, w noclegowniach, w tych miejscach, które są naprawdę, wydają się opuszczone i osamotnione, można zrobić to samo. Można nawiązać relacje i okazać temu człowiekowi zainteresowanie.
Zapytam brutalnie, czy pani zdaniem, biorąc pod uwagę pani doświadczenia, kiedy się styka pani z różnego rodzaju dramatami, może nie na miarę korytowa, a może też się mylę, można ponownie nauczyć się kochać?
Tak, można. Zdecydowanie można.
Ale jakich sił trzeba zaczerpnąć, żeby zdobyć się budowania na tę sztukę?
Ja mam doświadczenie wiary. I wiem, że z wiarą można zacząć w każdym momencie życia. Nawet pod koniec życia. I mam doświadczenie też osób bezdomnych, które mają to doświadczenie nawrócenia i wiary. I to je konsoliduje, to im pozwala też nauczyć się kochać. Bo nie tylko problemem osób bezdomnych nie jest tylko umiejętność nie przyjmowania miłości, ale przede wszystkim nieumiejętność kochania i wiary w to, że ja mogę kochać, że ja mogę kogoś pokochać. Oczywiście świat nam daje taką katechezę, że miłość to jest dokładnie to, co my widzimy na filmach, w supermarketach, prawda? Coś takiego powierzchownego, ale bardziej mam na myśli miłość związaną, miłość caritas, miłość, która daje siebie, miłość, która zwraca uwagę na drugiego.
A jak się pani udaje przekonać tych, którzy znaleźli się choćby czy w Poczernie, czy w schronisku, bądź noclegowni w Stargardzie, do tego, że czasami też nie warto być do końca egoistą we własnym cierpieniu? Bo to się też często zdarza, że skupiamy się na tym, co nas dotyka i zamykamy się w sobie jeszcze bardziej.
Ja nie znam innej drogi niż własny przykład i nie myślę tutaj tylko o sobie, ale przede wszystkim o ogromnej rzeszy moich pracowników, współpracowników, którzy poświęcają serce, czas, uwagę. I myślę, że nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. To znaczy, nie można się tego nauczyć z książek, nie można tego się nauczyć z telewizji. Jeżeli nie będzie relacji między nami, jeżeli ja nie wyjdę do ciebie w tej chwili, a ty do mnie, nie ma innej drogi.
Anna Rybak, Centrum Wolontariatu. A jak wyglądają pani postępy w żmudnej nauce miłości, która jest bardzo trudna miejscami?
To po prostu trzeba mieć w sobie. Nie można się nauczyć miłości, doceniania innego człowieka, jeżeli to nie jest po prostu zaszczepione w człowieku. Nie
ma takich studiów. A jeśli ta miłość jest przywalona osobistym dramatem, doświadczeniami, rozczarowaniami, poczuciem też tego pewnego rodzaju beznadziei, to jak ją ponownie wydobyć i rozpalić?
Wystarczy porozmawiać z taką osobą. Naprawdę, ja też działam na pierwszej linii, spotykam się nie tylko z osobami niepełnosprawnymi, ale trafiają do mnie, jak to niektórzy określają, pocztą pantoflową, osoby, które po prostu usłyszały od innych, że ja im pomogłam. Moja rodzina w Szczecinie też od bardzo dawna pomaga osobom potrzebującym. Dlatego ja, przeprowadzając się do Stargardu, otworzyłam tutaj właśnie Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, nasz oddział, bo mieszkańcy tego sobie życzyli. U mnie w biurze zawsze są drzwi otwarte dla każdego. Jeżeli ktoś chce przyjść porozmawiać, czy na temat osobisty, czy na temat swojego zdrowia, czy czuję się samotny, zawsze jestem do dyspozycji. I to jest najważniejsze, żeby się nie zamykać. To jest najważniejsze, żeby dać takiej osobie nadzieję. Dlatego nawet moi wolontariusze to są bardzo młode osoby. Oni już mają w sobie ten dar tego, żeby rozmawiać z takimi osobami. Nawet jak są organizowane zbiórki żywności, czy inne rzeczy, oni potrafią rozmawiać z takimi osobami, które przychodzą do sklepu i mówią, o, tak jak ja się spotkałam także z takim określeniem, jak tata mówi do synka, zobacz, stoją i żebrzą. Ciekawe, co oni z tym zrobią. Ale taka jedna osoba z drugim już powinna się zastanowić, co ona zaszczepia w tym młodym człowieku. Każda osoba jest indywidualną taką dla mnie osobą, która potrzebuje pomocy.
To jak pani ich przekonuje, jesteś wartościowy, potrzebny nie tylko mi, ale wszystkim innym, z którymi się stykasz.
Każdy ma w sobie jakąś iskierkę taką i tą iskierkę trzeba rozbudzić. Czy dać nadzieję takiej osobie pod tym kątem, że zdrowie jest ważne, ale jeszcze jest nadzieja. Ta wiara, która gdzieś tam w człowieku drzemie. Nawet wystarczy czasami nowinkę jakąś przynieść, taką medyczną dla takiej osoby, że już badania idą w tym kierunku. Dużo też dają rozmowy na, nie tylko na temat zdrowia, na temat rodziny, upodobań, jakiegoś rodzaju, prawda, marzeń tej osoby, żeby ta osoba dążyła do tego. Nie ma, niektóre marzenia naprawdę można zrealizować, a osoby się zamykają w sobie. A te nadzieje trzeba rozżarzyć i dalej, żeby były kontynuowane.
A mnie jeszcze korci, tutaj się chcę zwrócić do księdza Jarosława Biryłki, proboszcza prawosławnej parafii Stargardzkiej. Czy miłości tej prawdziwej można się nauczyć? I tu się chcę odwołać do mądrości Kościoła Wschodu. Bo jak sięgam na przykład po książkę Ericha Fromma, to tam mamy taki podręcznik, jak się wyćwiczyć w miłości.
Miłości się uczymy całe życie. I myślę, że właśnie podczas szczególnie tych świąt Bożego Narodzenia powinniśmy tę miłość okazywać, dlatego że my często...
Ale to jest strasznie nadużywane słowo.
Nie, dlatego, że my często widząc osobę potrzebującą, która potrzebuje tej miłości, odrzucamy, przychodzimy obojętnie. Mówimy często osoby potrzebujące, żebrzące, tak? I mówimy, odejdź, mnie to nie obchodzi, mnie to nie interesuje. Ale nie zastanawiamy się, dlaczego ta osoba znalazła się w takiej sytuacji. Dlaczego ona jest tu, czy w innym miejscu. Powinniśmy się nauczyć wyciągnąć rękę i okazywać tę miłość. Chrystus uczył nas miłości. I myślę, i kapłani, ale i tylko ludzie. Ludzie w dzisiejszych czasach właśnie bardziej, święta mi się wydaje, sprowadzają do takiego... do takiej gonitwy, żeby zrobić zakupy, zrobić prezenty, usiąść za stół. Coraz mniej ze sobą rozmawiają, coraz mniej jakby okazują tej takiej prawdziwej i szczerej miłości.
To znaczy, że oprócz tego, że trzeba nauczyć się na nowa miłości, również trzeba posiąść sztukę i umiejętność na nowo rozmowy ze sobą.
Tak, my w dzisiejszych czasach zapominamy i zatracamy to wszystko, czego nauczył nas Chrystus. A tak naprawdę często te osoby potrzebują tego dobrego słowa, tej rady, tej wskazówki. I tego powinniśmy i od siebie oczekiwać, i od innych.
Jest takie niebezpieczeństwo, że kiedy domownicy, którzy na co dzień nie widzą się za wiele, usiądą przy stole i nagle zapadnie krępujące milczenie?
Myślę, że często tak jest, ale dzisiejszy ten...
I wyciągamy laptopy, smartfony.
Tak, można spojrzeć, że każdy w dzisiejszych czasach siedząc przy stole wyciąga komórki, jak nie Facebook, to jakieś informacje czyta. I zatracają ten sens. To tak jak na przykład wysyłaliśmy kiedyś życzenia, dzwoniliśmy, to w dzisiejszych czasach SMS-a, jakiegoś maila wysyłamy, tak. I to są nasze takie relacje ludzkie. A często myślę, że te relacje to powinno być spotkanie takie w gronie rodzinnym, usiąść, porozmawiać. A dzisiejsze spotkania to też sprowadzają się często do polityki, do różnych takich tematów, które nic nie mają wspólnego ze świętami, z tą właśnie miłością.
Czyli życzymy sobie po prostu rozmowy, takiej prawdziwej, szczerej.
Myślę, że rozmowa...
Która jest wyrazem obecności i szacunku wobec siebie nawzajem.
Tak, no rozmowa zawsze daje ukojenie, można tak powiedzieć, tak?
Ksiądz Maciej Pliszka, proboszcz parafii w Korytowie. Ja mam takie pytanie może bardziej w tej chwili trącające o naszą religię i naszą wiarę. Co zrobiliśmy z Bożym Narodzeniem? Bo przecież to był dramat. Dramat młodej rodziny, pozbawionej stałego miejsca pobytu, błąkającej się pośród nocy, rzuconej na pustynię swojej własnej niepewności i rodziny, która w zasadzie chyba sytuacją nie różni się od tej sytuacji, jaką mają rodziny w Korytowie. A co my z tego zrobiliśmy?
Ja myślę, że my zrobiliśmy to, co tak naprawdę jest ukryte w sercu każdego człowieka, bo do tego świątecznego wieczoru, do tej nocy, do świąt zmierzamy przez cały rok, można powiedzieć przez całe nasze życie. To życie to jest pasmo różnych doświadczeń, tych dobrych i tych złych i różnych niepewności, różnych niewierności, różnych nieporozumień i jakiejś nienawiści. I właśnie w ten wieczór przy wigilijnym stole z opłatkiem w ręku pewne bariery zostają przekroczone. Ja zawsze to powtarzam, że ten wieczór jest o tyle ważny, że on pozwala człowiekowi stanąć w prawdzie wobec siebie i wobec drugiego, popatrzeć sobie w oczy, wyciągnąć do siebie rękę jeżeli my tego wieczoru nie wykorzystamy właśnie na choćby przebaczenie, na pojednanie, to tak naprawdę nie będzie żadnej innej okazji w roku. Albo niestety znajdą się okazje bardzo dramatyczne, tragiczne, że czyjaś śmierć nas połączy, no bo tak też często bywa. Jeśli nie Boże Narodzenie, jeśli nie życie nowonarodzonego, to niestety coś może zupełnie odwrotnego i coś, co dotyka dramatem właśnie rodziny i życie ludzi. A więc uczyniliśmy z Bożego Narodzenia to tak naprawdę, co jest pragnieniem serca. I my stworzyliśmy te święta właśnie w taki sposób, żeby czuć się wobec siebie przede wszystkim jako przestrzeń, jako zadanie do budowania nadziei, wiary i miłości.
A jeśli tylko poprzestajemy na zewnętrznych atrybutach, a nie idziemy dalej?
Ja bardzo jestem ostrożny w tych stwierdzeniach, że to wszystko nie jest aż tak ważne. Wszystko jest ważne. I choinka, i światła, i prezenty, bo no mój Boże, każdy przeżywa te święta tak jak, no tak jak chce. My duchowni coraz bardziej przegrywamy w takiej formie przekonywania do tego, że właśnie przeżycia duchowe. I jeżeli używamy stwierdzeń, że zostaw to, bo to nie jest najważniejsze, to jest tak naprawdę stan ducha. Tak, jest najważniejsze. Ale dla kogoś, kto bardzo cieleśnie przeżywa święta, no to jednak najważniejsze jest zupełnie coś innego. I my nie mamy prawa do tego, żeby jemu odmawiać takiej możliwości. Po prostu ja widzę po swojej parafii, że moim zadaniem jest czekać. Moim zadaniem jest czekać.
I czekanie to jest też wyraz nadziei.
Tak, i chcę powiedzieć, że w pojedynczych przypadkach, nawet tego ostatniego roku, doczekałem się. Może nie bardziej ja się doczekałem, tylko Pan Bóg się doczekał. A może jeszcze dalej idąc w myśl słów świętego Augustyna, szukałeś mnie Boże, a ja się dałem znaleźć. I myślę, że to jest zadanie nas, proboszczów czy duchownych, na dzisiaj, żeby właśnie w takiej pokorze, bo to, że my mamy 20% uczestniczących, może nawet niecałe 20% uczestniczących w liturgii, czy tych wierzących, praktycznie, czy wierzących uczestniczących w niedzielnej Eucharystii, może tak, bo tych wierzących jest na pewno dużo więcej. Jeżeli my mamy dzisiaj według tych statystyk 20%, to naszym zadaniem jest być otwartym i czekać, a nie daj Boże się zamknąć na tych, którzy z różnych przyczyn stoją z boku. I do tego też służy Boże Narodzenie, bo właśnie tego dnia ta frekwencja się zwiększa.
Raz w roku podobno tylko.
No, może dwa razy w roku, bo jeszcze na rezurekcję, ale właśnie w te święta frekwencja się podwaja na przykład. I to już jest naprawdę, dla każdego księdza i dla każdego proboszcza ogromne pole do popisu.
Tu znów mnie korci, żeby zadać pytanie Agnieszce Hołbowskiej, dyrektor Centrum Socjalnego Caritas, czy zdoła pani na przykład w rozmowie z tymi, i znów wrócę do tego brzydkiego hasła, wykluczonymi, samotnymi matkami, które też gdzieś zostały na zakręcie i znalazły u pani schronienie, wyjaśnić i przybliżyć, jak blisko są tej rodziny, która szukała miejsca w Betlejem i go nie znalazła wtedy, w tę noc?
Myślę, że to jest bardzo trudne, dlatego że to są osoby, które najczęściej są, muszę to powiedzieć, że nie tylko zranione przez inne osoby bliskie, z którymi były związane, ale też bardzo często są zranione przez Kościół, w którym nie znalazły odpowiedzi na swoje pytania. Więc ja nie jestem skłonna ani skora do tego, żeby w ten sposób wprost...
Cóż, Kościół to święta instytucja złożona z ludzi niedoskonałych.
Tak jak wszyscy, tak jak wszędzie. Po prostu, oczywiście nie mówię tutaj o Kościele, też o księżach. Mówię o kościele, który wszyscy stanowimy, wierzący. To przede wszystkim my nie znajdujemy się na wysokości zadania, kiedy koło nas ktoś cierpi. To my często po prostu pomijamy te osoby i nie...
I taka zraniona osoba w rozmowie z panią agresywnie reaguje na argumenty natury religijnej w tym momencie.
Tak, bardzo często, ale nie zawsze, nie zawsze, bo to oczywiście jest zawsze indywidualna sprawa. I bardzo różnie się toczą losy osób bezdomnych. Muszę powiedzieć, że na początku mojej pracy, kiedy byłam pełna takiego zapału ewangelicznego właśnie, że chciałabym bardzo dać tym ludziom coś, czego oni nie mają.
Chciała pani wszystkich
zbawić. Może nie zbawić, ale chciałabym, żeby mogli słuchać dobrej nowiny i z takim... fajnym kapłanem z parafii Chrystusowców zorganizowaliśmy spotkania i ksiądz wchodził drzwiami, a panowie oknem. Wychodzili oczywiście z budynku. Więc jakby to bardzo ostudziło moje takie zapędy, żeby coś komuś próbować, prawda? Że nie przekonywać, nie indagować, że tak naprawdę, tak jak mówiłam wcześniej, jestem głęboko przekonana, że jeżeli nie ma najpierw relacji i tego wspólnego doświadczenia dobra, bo nie tylko my dajemy, ale osoby bezdomne dają też i mają tą zdolność, jeżeli tylko zechcą, mają też zdolność i kochania, i dawania, że dopiero tutaj się zaczyna możliwość tworzenia się nadziei, rodzenia się wiary i wzajemnego obdarowania się.
Czyli wielkie sprawy i rzeczy rodzą się w milczeniu, ale pełną obecności.
Tak.
Anna Rybak, Centrum Wolontariatu. Tutaj ksiądz Maciej Piszka zwrócił uwagę na bardzo ciekawą rzecz, którą nam trudno osiągnąć, czyli umiejętność czekania na owoce. Czy pani opanowała jakoś tę umiejętność w swojej działalności?
To znaczy, no jak najbardziej. Każda organizacja i każda...
Bo daje pani z siebie wszystko, wkłada pani w serce, a efektów czasami bardzo długo nie widać.
Wszystko
są rozczarowania. Czasami się rozwija pani jakiś mur niepewności albo niemożności. I ciągle pani musi czekać, pełna nadziei. Czasami są pewne granice tego czekania.
To znaczy, nie tyle, że my czekamy. My cały czas działamy. Dla mnie święta nie kojarzą się tylko z jedną datą, która określa święto wigilijne nasze, spotkanie przy stole. My dajemy takie dni świąteczne ludziom potrzebującym przez cały rok. Święta nie są od tego tylko jednym dniem czy dwoma, żeby pokazać swoje dobro. Trzeba działać przez cały rok. Tak samo jak mieszkańcy Stargardu już się przyzwyczaili do naszych akcji. Robimy nie tylko paczkę z sercem, aby pomagać osobom potrzebującym, ale także robimy świąteczną paczkę także na Wielkanoc, że zbieramy dary dla dzieci, które idą do szkół, także robimy zbiórki. A mieszkańcy przychodzą do nas przez cały rok, zostawiając po prostu rzeczy, które chcą przeznaczyć na zbiórkę. Tak samo jak dajemy nadzieję. My nie kontaktujemy się z osobami tak wybiórczo, tylko utrzymujemy z nimi kontakt przez cały rok. Jeżeli dane osoby potrzebują wsparcia, opieki, to my jesteśmy. Jesteśmy po to, żeby ich wspierać. I to jest najważniejsze. Musimy sobie wszyscy uświadomić. Święta to nie są takim hasłem, że idziemy, aha, pomagamy i to jest wszystko. I zapominamy o tym przez cały rok.
Nie drażni pani taka akcyjność, która jest szczególnie dotkliwa, mówiąc brutalnie, przy okresie przedświątecznym, kiedy nagle wszyscy odkrywają sobie umiejętność pomagania, zrywania się do akcji, zbiórek, paczek, a potem od stycznia poprzez luty jakoś to wszystko wraca do normy.
Ja tutaj będę podchodziła bardzo ostrożnie do takich stwierdzeń z tego względu, że niektóre osoby wiem, że chcą się zareklamować w jakimś tam sposób, pokazać. Dlatego my nie tolerujemy takich rzeczy, jeżeli są dary przekazane i ktoś sobie życzy, że chce zdjęcie, powiedzmy, z daną rodziną. To nie są osoby takie, które muszą swój wizerunek udostępniać, żeby ktoś budował swoje wyższe ego. Nie dopuszczamy do takich rzeczy, naprawdę. To są kartki, które dostajemy od osób takich, od dzieci. Przepiękne kartki z podziękowaniami, które można zobaczyć u nas na stronach internetowych. Ale nie robimy zdjęć z takimi osobami i w taki, jak pan to określił, taki zryw świąteczny. To jest fajna rzecz, bo dużo dostajemy wtedy. Naprawdę. I pomocy różnego rodzaju, czy to jest żywnościowa, czy kosmetyki, im możemy przekazać. Ale dużo już osób ma taką świadomość, że pomagać, to pomagać przez cały rok. I mamy kilkanaście takich osób, które cały rok nam donoszą niektóre rzeczy. Czy firmy, prawda, różnego tutaj na terenie Stargardu. To jest ciągłość działań, tak samo jak mieszkańcy. Oni nawet od sąsiadów biorą niektóre rzeczy, mówią, aha, to zaniesiemy tam. Tak? I zostawimy.
To samo pytanie do Agnieszki Hołubowskiej. Czy się pani czasami zmęczona tym zrywem świątecznym? Oczywiście pożytecznym skądinąd, ale on ma taką formę amplitudy, która osiąga szczytowy punkt tuż przed Wigilią, a potem opada.
Ja może powiem trochę przewrotnie. Ja nie toleruję zrywów związanych z wyborami. Co jakiś czas przychodzą nowe wybory i wtedy te zrywy są faktycznie upokarzające. Natomiast myślę, że święta są takim czasem, kiedy dobrze się jest przebudzić. Naprawdę. I ludzie to robią. I ludzie sobie przypominają i mają naprawdę dobrą wolę. I naprawdę dużo chcą. I myślę, i też tu mogę się zgodzić z panią Anią, że naprawdę wiele osób... Stargard ma naprawdę długą tradycję i wiele organizacji, które działają na rzecz potrzebujących. I wiele osób ze Stargardu naprawdę... To nie są zrywy. To są pojedyncze osoby, sąsiedzi, to są mieszkańcy, którzy pamiętają, dbają, którzy naprawdę potrafią to zrobić bardzo dobrze i bardzo szczegółowo i niekoniecznie z okazji świąt, chociaż z okazji świąt też.
Ksiądz Jarosław Birylko, jeszcze pytanie do proboszcza parafii prawosławnej pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Jak ksiądz dociera zwykle albo i niezwykle do ludzi zranionych, tak aby nie ranić ich jeszcze bardziej, na przykład intensywną ewangelizacją?
Chciałbym tutaj też się zgodzić z księdzem, który mówił, że święta to są takim czasem, gdzie gromadzą się ludzie, tak, przychodzą, a poza świętami jest ich mniej, tak? To jest prawda. Staram się, żeby wychodzić do takich osób w jakiś szczególny sposób, tak? Cierpiących, potrzebujących Chrystusa. Ja nigdy nie robię nic na siłę, nie wiem, nie zmuszam nikogo do wiary, tak? Do przyjścia do świątyni, czy na nabożeństwo.
Czyli trzeba być dyskretnym tak, jak ten, w którego wierzymy.
Tak, no trzeba każdego człowieka traktować indywidualnie i poznać go, tak?
Jeśli chcesz, możesz.
Każdy jest inny i każdy ma inny problem i musimy indywidualnie docierać do takich osób. I wtedy tak naprawdę ten człowiek często się przed nami odkrywa i można nawiązać tą współpracę i to cierpienie na pewno jest mniejsze.
I tego się trzymajmy. Ksiądz Maciej Pliszka, a co można zaoferować ludziom egzystencji w pobiegierowskich miejscowościach skazanym na margines w imię reguł wolnego rynku? Wróćmy jeszcze do tego projektu spółdzielni socjalnej w miejscu, którym niesie nadzieję albo oczekuje tej nadziei.
Tak to obserwuję i określam, że ci ludzie, którzy zostali tak naprawdę wyrzuceni ze swojego zakładu, pozbawieni miejsca pracy, pozbawieni perspektyw
w
latach 90., oni złożyli, tak jak ludzie Solidarności, tak jak męczennicy stanu wojennego, tak jak wielu innych, oddali swoje życie za to, żeby cały naród mógł żyć w wolnej ojczyźnie, opartej na warunkach wolnorynkowych, niepodległej, suwerennej. Tak to dzisiaj widzę, bo wtedy naprawdę z wysokości gabinetów po prostu sobie z tymi ludźmi potraktowano ich bardzo źle, lekceważąco. Dlatego jak mówię w wielu miejscach o Krytowie, mając świadomość, że takich miejscowości w północnej Polsce, zachodniej, północno-wschodniej również jest bardzo wiele. Upominam się właśnie o te miejscowości i czasami mam odwagę powiedzieć, a czasami nie mam, do rządzących, że wy tak naprawdę łaski nie robicie. Że tak naprawdę to jest obowiązek państwa dzisiaj przyjść z pomocą tym miejscowościom, żyjącym tam ludziom. Bo ja w dniu, w którym pan premier Morawiecki został zaprzysiężony, napisałem do niego list. Właśnie upominając się o ten promowany przez niego plan zrównoważonego rozwoju, którego my jeszcze w tych miejscowościach w ogóle nie widzimy. Mam świadomość, że on dopiero się zaczyna, że to jest perspektywa lat. Ale żeby o tych miejscowościach nie zapomniano. Ja muszę jako proboszcz takiej miejscowości tak naprawdę upomnieć się o drogi, o chodniki, o czystość, o infrastrukturę, o jeszcze inne dobra, które są udziałem normalnie całego społeczeństwa. Bo kto ma się za nich wstawić? Za to, że na przykład jest problem z dojazdem do miasta. No my tworzymy miejsca pracy w samym Korytowie, bo stworzyliśmy spółdzielnię socjalną, która się rozwija i daje zatrudnienie choćby takim osobom, powiedzmy 50+, które na pewno nie wyjadą na emigrację i których tak naprawdę one są już na starcie skazane na niepowodzenie, bo one muszą do tego miasta dojechać, żeby pracować za taką samą pensję, za takie samo wynagrodzenia. Bilet do Choszczna z Korytowa kosztuje 6 zł w jedną stronę, a więc w dwie strony 12 razy przynajmniej 20 dni. Naprawdę stajemy wobec takiej perspektywy, że właśnie ta akcyjność, o której tutaj wspominaliśmy, absolutnie u mnie nie ma takiej akcyjności, ale wierzę w to mocno, że kiedyś stworzymy CIS, że stworzymy miejsce, w którym w dniu Wigilii osoby samotne siądą z nami do stołu, w którym będziemy potrafili zorganizować dzieciom zajęcia przez cały rok, w którym będziemy potrafili zorganizować dla dzieci wyjazd na wakacje czy na ferie zimowe, w którym będziemy potrafili dać pracę bezdomnym w zasadzie, którzy będą się już mogli sami utrzymać, aby dać człowiekowi tą przysłowiową wędkę.
Ponieważ nasz wigilijny czas antenowy powoli dobiega końca, to teraz jest też chwila, czego sobie nawzajem życzymy w swoich miejscach, które czekają nadziei. Agnieszka Hołubowska.
Życzyłabym sobie i Państwu, żeby udało nam się przeformułować pewne stwierdzenie i przekuć je w życie. To znaczy, że wielokrotnie spotykamy się z takim stwierdzeniem, tak często myślimy o tym, że ktoś zabiera nam czas. Ponieważ naprawdę czas jest w tej chwili dla nas robi się najcenniejszą wartością, więc ja życzę i sobie, i Państwu, żebyśmy umieli podarować ten czas.
Ksiądz Rosław Biryłko.
Ja może nawiążę do takich tekstów liturgicznych, które mówią nam o święcie Bożego Narodzenia, że cała przyroda ofiarowuje coś Chrystusowi. Pasterze przychodzą z pokłonem, mędrcy przychodzą z darami, ziemia ofiarowuje grotę, a ludzkość przynosi w ofierze matkę, która jest najdoskonalszym z ludzkich stworzeń. Jest to misterium, które ogarnia jakby całą naturę stworzoną, która się odnosi do prostego człowieka. I życzę, żebyśmy w tym szczególnym czasie mieli więcej czasu właśnie dla siebie, tego wyciszenia, spokoju, żebyśmy mogli, kiedy zasiadamy do wspólnego stołu, wspólnie porozmawiać i umieć porozmawiać, bo często nie potrafimy tego tak po prostu.
Anna Rybak.
Ja będąc ostatnio na jednej z wigilii usłyszałam bardzo mądre słowa, które powiedział ksiądz proboszcz, który prowadził rozpoczęcie wigilii. Abyśmy się wszyscy w przyszłym roku spotkali w tym samym gronie. I to jest najważniejsze, szanowni państwo. Mniej po prostu tego pędu, tej gonitwy. Więcej takiego uśmiechu, żeby te promyki słońca tak bardziej do nas docierały, żebyśmy byli bardziej wyciszeni, entuzjastyczni. Tego państwu życzę.
I ostatnie 30 sekund, ksiądz Maciej Pliszka.
A ja bym chciał, żeby moje Korytowo stało się takim prawdziwym Betlejem, a więc domem chleba, w którym będzie tym chlebem pachniało i w którym każdy będzie mógł z tego bochna sobie ukroić tyle, ile będzie chciał.
Piękna puenta na koniec tej wyjątkowej audycji. To w takim razie też proszę ode mnie przyjąć życzenia wyjątkowych w swoim pięknie i wymiarze świąt. Niech przesłanie Nocy Narodzenia będzie dla wszystkich, zarówno wierzących, jak i niepodzielających tej wiary, źródłem nowej mocy i nadziei. I niech światło nowonarodzonego otwiera serca, zwłaszcza te, które w swej zmęczonej pustce przestały już liczyć na jakikolwiek najmniejszy nawet dotyk miłości, a tego dotyku nam najbardziej potrzeba. Tego dotyku wszystkim w studiu i sobie także dzisiaj szczególnie życzę. Agnieszka Hołubowska, dyrektor Centrum Socjalnego Caritas, Anna Rybak, Stargardzkie Centrum Wolontariatu, ksiądz Maciej Pliszka, proboszcz parafii w Korytowie i ksiądz Jarosław Biryłko, proboszcz prawosławnej parafii pod wyzwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Marek Snowiecki, dziękuję bardzo wszystkim i życzę jeszcze raz spokojnych świąt wypełnionych miłością i światłem.